nie ma nikogo w domu, tym nadmiarowego. Nie wiem nic w mocy oprócz siebie, skoro jest żona jego. Jakożbym wtedy miał uczynić tę wielką złość i grzeszyć przeciwko Bogu. Zdanie będące trudną myślą całego tematu brzmi: jakożbym wtedy miał uczynić tę wielką złość i grzeszyć przeciwko Bogu. Znajduje się na świecie przyjaźnym dla prawdy i sprawiedliwości. W tym świecie panuje grzech, błęd, samolubstwo to i światowe w różnych formach i postaciach. Wytworzone powiązania między grzechem, błędem, samolubstwem i światowością, występujące w teoretycznych strukturach, wymysłach ludzkich, oddziałują na tworzenie się struktur organizacyjnych we wszystkich formach na tym świecie. Politycznych, społecznych, religijnych, socjologicznych, psychologicznych, a wobec tego one wybierają wspólnie ogromny nacisk. Ten naciskowi powodali się wszyscy na tym świecie za wyjątkiem pewnych jednostek, który Duch tych właśnie struktur wyprowadził. Jednostki stanowią lud Boży, jednostki, które poświęciły się Bogu, które przyjęły Jego wolę, a ta wola brzmi. 1 Tesaloniczan 4, tak jest wola Boża poświęcenie wasze. Oświęcenie oznacza odłączenie się na wyłączną służbę Bogu. A więc odłączenie się, oderwanie się od tych struktur, tak jak typowe Bóg pokazał wyprowadzenie narodu izraelskiego z Egiptu i przyprowadzenie do ziemi kananejskiej, tak też lud Boży przez poświęcenie wyszedł z tego świata, z tych układów i przed sferę prawdy i w jej ducha, i w tej sferze prawdy i w tym duchu prowadzi życie odrębne, które nie podoba się szatanowi, nie podoba się tym siłom i mocom, które wzywają tych właśnie struktur powiązania z grzechu, błędu, samolubstwa i światowości. A więc lud Boży indywidualnie, lud Boży zbiorowo podlega tej presji. Ta presja zmierza do ciśnięcia, do wtłoczenia do tej struktury, tego świata napełnienia go tym samym duchem, a więc przywrócenia go do tych samych pozycji, z których wyszedł przez poświęcenie. Ta działalność od początku dziejów ludzkości stanowi walkę między złym dobrem, stanowi walkę między prawdą i błędem, między sprawiedliwością i grzechem. Reprezentuje tę walkę po stronie ciemności szatan, po stronie światłości Bóg i Chrystus, jego przedstawiciel. I ci, którzy włączają się pod sztandary prawdy, lud Boży. Wszyscy walczą. Mamy wiele bohaterów zapisanych w Starym Nowym Testamencie. Nie sposób ich wszystkich wyliczyć. Bohaterowie, którzy opierali się tym naciskom i którzy trwali wiernie do końca i pokusach zawsze odpowiadali nie.
а сред пожарите и виждите да напереш, че на ним е седно. И да пански окрещай се по седен сильних характеру. Седен сильних характеру. И казуе нам верши характер Киоде. Роди нам показує движеше, пекіш майдеше, партіш руче, гонтиш кадіше, пустиш даніели і сідми найспанялиших людіше Христу. І для це дає інне сильне характери, як це сон виянсько. Затого розпочалишми дітей бій од рана броню духовим. Зобачилишми на сенсі галерію богатерів, Ewangelii, reformatora, wynieśmy jeszcze tutaj na tej wyobraźni postacie, które nam również pomogą i w naszym stanowisku, i mocno nas w naszym zdecydowaniu, aby zawsze pod naciskiem pokut z lewej ciemności odpowiedzieć szybko na nasze zdecydowanie nie. Wystąpmy do pierwszej postaci Hioba. Cóż za wspaniała postać, wymieniona zresztą dzisiaj już. Niektórzy z tych bohaterów byli wspomniani. Lecz my podkreślimy, że właśnie szczególne momenty z ich życia, które tak właśnie uwypuklają ich pozycję, ich stanowisko oporu wobec potrzeb i zwycięstwa w tych pozycjach. Czytamy w Księdze Hioba. On na tym mężu wspaniałym, że Bóg go codziennie wyróżnił i że Bóg go dał za przykład ludowi Bożemu. W pierwszym rozdziale jest powiedziane o nim, że Hiob chodził z Bogiem, że Hiob był szczery, doskonały, że dał się Bogu. Dlaczego? Bo czuł Boga i odstępował od złego. I złego go co mówił nie. Hiob w tej podstawie był bogatym człowiekiem. Posiadał ogromne stada. Posiadał i wielką rodzinę. I posiadał siedem tysięcy owiec, takie ogromne stado. 3000 wielbłądów, 500 jasn, wołów, 500 osłów. Ogromną liczbę przeladzi. I w rodzinie posiadał 7 synów i córek. Ale gdy przyszło na niego doświadczenia, których on utracił wszystko, co posiadał. Utracił przez Sabejczyków te 500 jasn, wołów i osłów. Utracił przez ogień te 3000, te 7000 owiec. I przez Sabejczyków utracił te 3000 wielbłądów. Przez upadek domu pod wpływem wiatru pustynnego utracił 7 synów i 3 córki i został sam. Lecz Hiob, widząc to wszystko, chodził z Bogiem na dostanowienie i czytamy, że tak powiedział w 21 wierszu 1 rozdziału. Nagim wyszedł z żywota matki mojej, nagim się zaś tam wrócę. Pan dał, Pan wziął, nie będzie imię Pańskie Jego Słabiaki. Pan dał. Pan wziął. Nie mówił, że ja rozmnożyłem dobytek i stworzyłem rzeczy. Ale mówi, Pan dał. On jest właścicielem tego wszystkiego. Ma prawo zabrać. Pan wziął. Na pewno decyzje jego są mądre i wspaniałe. Niech będzie imię Pańskie błogosławione. I są wszystkim jest powiedziane, nie grzeszy świat, a nie przeczytał Bogu, nic nie przeczytał lecz. Orsza przyszła na jego próba jeszcze na tej sprawie. Gdy był odstup do dróg, podpięty wodem nader dokuczliwym. I gdy żona jeszcze do tego przyszła i mówi, wróżę z Bogu. Gdy przyjaciele przyszli i mając intencje pocieszania go, wywoływali odwrotne skutki, oskarżając go. I w tym wszystkim Piotr jest grzeszył, że jest powiedziane w 10 wierszu i rzekł do niej, do niewiasty, tak właśnie mówi się, jako szalone niewiasty mawiają. Jeżeli tylko dobre przyjmować będziemy od Boga, a złego przyjmować nie będziemy, tym wszystkim nie zgrzeszył się od ust spełnić. A więc i ty powiedział nie. Ten wspaniały mąż jest dla nas bohaterem przykładem biblijnym, czego może dokonać moc Boża w człowieku niedoskonały. Że pomyślności nie zapomina o Bogu, lecz wierzy Boga. I w nieszczęściu nie zapomina o Bogu, lecz wierzy. I ucha całego serca, a gdy przychodzi nacisk pokusy przez najbliższych, odpowiada stanowczo nie. I kiedy przemranie żony przenosi się na męża, one mniej odporne w doświadczeniach przerzucają swój stan umysłu i serca, atakując mężów na nich i powodują, że i oni przyłączają się do szemrania przeciwko Bogu i niezadowolenia z nieprzyjaznych warunków i okoliczności przejściowych w ich życiu. Tak jakby Bóg tylko miał nam dawać dobre rzeczy i odsuwać od nas wszystkie trudne, nieprzyjazne i nieprzyjemne rzeczy. Lecz my wiemy, że w poświęceniu wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu tym, którzy zbawienia i życzyć mają, którzy miłują Boga swojego serca. Wszystkie rzeczy, a więc i w przypadku Hioba, męża Bożego, łąka rodziny Bożej, te wszystkie dobre rzeczy budowały go we wierze i w posłuszeństwie. I to nieszczęścia go również utwierdzały we wierze i w posłuszeństwie. One przyczyniły się do ugruntowania jego stosunku do Boga i do głębokiej i wielkiej ufności, której nie utracił. Dlatego Hiob stał się zwycięzcą, stał się mężem Bożym. Stał się w ostateczności starożytnym godnym i godnym, aby o nim mówić jako bohaterze świat. Tu Hiob został pozostawiony tak w tym stanie rzeczy, nie? Bo przeżytej trudem stwierdzeniu przez Boga jego wierności i udowodnieniu tej wierności w doświadczeniach Bóg go nader nagrodził. A więc nie tylko, że odzyskał to wszystko, co stracił, ale więcej jeszcze odzyskał. I o tym czytamy w 42 rozdziale Księgi Hioba od 12 wiersza. A tak błogosławił ostatnim czasem Hiobowi Pan więcej niż początkom jego, bo za wierność. To miał 14 tysięcy owiec, a przedtem miał 7. 6 tysięcy wielbłądów, a przed tym miał trzy. I 1000 jarzm wojów, a na początku miał 500. I 1000 ośmiów, a stracił 500. Miał też 7 synów i 3 córki. A więc również i synowie, i córki, których szukający posiadał, byli radością i rozkoszą jego życia. To byli synowie lepsi, córki były lepsze niż te pierwsze, które uprawiały bałwochwalstwo i się był przerażony, modlił się każdodziennie, wiedząc o ich przestępstwach. I dlatego były zniszczone. Jak ci synowie i te córki były błogosławieństwem dla Piotra. Tak więc Piotr odpowiedział pod naciskiem pokus i doświadczeń nie. Stąd też Jakuba w 5 rozdziale 10 i 11 wierszu czytamy opinię o tym mężu starożytnym godzi. Jeszcze na przykład bracia moi utracenia i cierpliwości proroków, którzy mówili w imieniu Pańskim. Oto za błogosławionych mamy tych, którzy cierpieli. O cierpliwości Kijowowej słyszeliście i koniec Pański widzieliście. O tak, i wielce wieczerny jest Pan i litości. Pan zwycięzcy w te próba Jugosławii wywyższa i nagradza. Wielokrotnie. I nie tylko to była dla Kijowa nagroda doczesna, ponieważ Kijow Boży drugich dni w radości. Błogosławieństwie Bożym do 16 wiersz mówi, potem Kijow żył, potem żył w tej 40. Nie, nie oglądał synów, czyli synów swoich aż do czwartego pokolenia. Umarł się, będąc starym i dni, życiem. Oto widzimy skutek wierności. Drugim bohaterem jest Józef, o którym wspomnieliśmy na wstępie, gdyż on daje nam myśl przewodnią całego tematu. Józef był przedmiotem zazdrości na skutek wyróżnienia go przez Jakuba. Bracia zazdrości mieli go zabić, a następnie sprzedali go do Egiptu jako niewolnika. Była to straszna pozycja w ówczesnym świecie. Być niewolnikiem w tych czasach było wielką udręką i wielką męczarnią. Jednakże losy Józefa nie były przypadkowe, gdyż Bóg miał go w tej opatrzności i prowadził, to był mąż, o którym Biblia nic ujemnego nie pisze. Nie ma ani jednej zmianki krytycznej o Józefie. Przecież mamy wielkich mężów i bohaterów wiary starożytnych godnych, o których są przeważającej mierze dobre opinie, lecz również i negatywne cechy charakterystyczne. To tak podobnie do Samuelu, tak i o Józefie nie ma negatywnej zmianki. Dlatego też Bóg go prowadzi i czuwał nad nim. Józef ufał swojego serca, wierzył Boga i czcił Boga. Dlatego też, gdy dostał się na dwór Potyfara, wysokiego urzędnika faraona, jego zacność, jego cechy charakteru, jego uczciwość, jego szlachetność, rozpoznał Potyfar i uznał, że to jest człowiek godzien wszelkiego zaufania i obdarzył go takim. Na tym dworze nastąpiły dramatyczne chwile dla Józefa. Czytamy w 39 rozdziale w jednym wierszu i stało się potem i obróciła żona Pana jego oczy swoje na Józefa i rzekła: Сильвен Мэн.
Кто ж бы опарщил так и покусил? Это не была прессия, и не могла дальнейшего съема, а не прессия потенчна. Невольник. Продолжите из рынку панус. Który może być w każdej chwili strąconym dziczkom i zdeptany jak robak w ziemię. Zależny od losu, od grymasy właścicieli swoich. Nagle piękna młoda dama dworu faraona, żona Potifara, wysokiego dygnitarza, miłość mu swoją ofiaruje. A szatan natychmiast ukazał Józefowi wspaniałą karierę. I Józefu Potifara dzięki jego żonie będzie wielkim dygnitarzem. Będzie wywyższony, bo ona będzie czuwać nad swoją karierą, bo to będzie wielki interes. Będzie miał nie tylko rozkosze fizyczne, cielesne, lecz będzie miał dostatek, sławę, znaczenie. Niewolnika będziesz panem, a jeśli odmówisz, to cię możesz spotkać, możesz być natychmiast zniszczony, zabity lub torturowany. Czy zastanawiał się Józef nad wyborem? Czy Józef analizował sylwestrę szatana? Dane przez żonę Potifara, która była nieustępliwa, która była natarczliwa, tak jak natarczliwy jest szatan w kieszeni, który nie ustępuje, gdy mu się zaostrzył, lecz nieustannie atakuje i zmienia metody i sposoby, który rozpoczął nad nami opiekę od momentu poświęcenia i nie obejdzie od nas, aż gdy uzdolniamy ducha, gdy powiemy Panu, jeśli będziemy wierni, wykonało się. Wtedy zawiedziony trafą czasu dziesiątek lat odejść, ale nie wcześniej. I tam była podobna sytuacja, że na tercy do miasta nie dawało mu spokoju. Ale na to odpowiedział Józef. Tak. Ale nie chciał i rzekł do żony pana swego, oto pan mój nie wie, tak jak ja to jest w domu jego, bo wszystko co miał podał w ręce moje i nie masz nikogo w tym domu nad nim przedniejszego. I nie było mi nic z mocy, wróciwie, tego, że tu jest żona jego. Dlatego,żebym sobie dał oczywiście wielką złość i grzeszyć przeciwko Bogu. To jest stanowisko Józefa. Nie pokusie, ale pokusa była wielokrotniona. Miasta zmieniała metody środki oddziaływania i stało się, gdyby namawiała Józefa na każdy dzień, a więc raz tylko, a on jej nie zezwalał. Wtedy rozgniewała się wielce. W 14 wierszu mamy taki opis. Kiedy zawołała na czeladź domu swego i rzekła domu, mówiąc: Wejdźcie, prowadził pan do nas męża Hebrajczyka, aby nas wielbił, albowiem wszedł do mnie, aby ze mną stał, a żem wołała głosem wielkim. A gdy usłyszał, żem wyniosła głos mój, zawołał, zostawiście szatan swoją u mnie, uciekł i wyszedł precz. A więc fałszywe oskarżenie. Wiersz 21. I wziął tam Józefa, a dał go do domu więzienia tam, gdzie więźnie królewskie wysadzane. Był tam w domu więzienia, a tam był z Józefem
I koniec przyczyniony miłosierdzie dał mu łaskę oka stworzonego nad domem więzienia. I dalsza historia jest wszystkim nam znana, że Bóg, opiekując się, już o tym spowodował, za jego wierność, za jego nie pod krzyżem toku, zadanie tego otworu starostwego, za tą determinację, bezkompromisowe stanowisko, po stronie prawdy i sprawiedliwości przeciw grzechowi ciemności, gdyż wyraźnie stwierdził, że gdyby to popełnił, grzech by popełnił wobec Boga, tak jak już było wyjaśniane na konwencji. Wobec tego Bóg go wywyższył, uczynił go drugą osobą po faraonie, a więc wyniósł go ponad Potifara. Potifar musiał przed nim padać i żona jego. A więc widzimy, żona Potifara nie byłaby w stanie w karierze Józefa, gdyby zgrzeszył, dać mu takie stanowisko, jakie mu Bóg dał potem jako wiernemu i zwycięzcy. Stał się władcą całego Egiptu. Oto, jak Bóg nagradza wierność i zwycięstwo. Mamy następną postać Mojżesza, o którym świadectwo dał apostoł Paweł do Żydów. W 11 rozdziale od 24 do 27 wiersza. Wiarą Mojżesz, będąc już dorosłym, zbraniał się być zwany synem córki faraonowej. Raczej sobie obrazki z Jezusu cierpieć z ludem Bożym, niżeli doczesną jest grzechu rozsądku. Za większe pokładając bogactwo na twarde Egipcie, urągania Chrystusowe, typowe urągania Chrystusowe, to się oglądał na odpłatę. Wiarą opuścił Egipt, nie bojąc się gniewu królewskiego, bo jakoby widział niewidzialnego, mężnie sobie poczynał. Oto mamy przykład jego postawy bezkompromisowej, jego wierności. Słyszeliśmy, że mąż najwierniejszy, przykładu brata Nowaka. Nie wahał się odrzucić bogactwa wszystkie twarde dziecko. Dlaczego? Bo był adoptowanym synem córki faraona i przewidzianym następcą na tronie faraona, a więc wielki imperator ówczesnego całego świata. Wielkie bogactwa Egiptu byłby jego własnością. Pan władca nad narodami. Nie bał się gniewu królewskiego. Pan spoczytał bogactwa, skarby tego świata. On wiernym był Bogu, prawdzie i sprawiedliwości. I powiedział również nie. Jak cierpiał Mojżesz, prowadząc Izraela do ziemi kananejskiej, przeciwko któremu się buntowano, oskarżano go, znieważano go w tym narodzie. A więc, że tylko, że Mojżesz wybrał drogę poniżenia, ale i również drogę cierpienia i wielkich doświadczeń, że w końcu do Boga się modlił, żeby Bóg go zbawił. To on nie chce, żeby zginął cały naród. A więc mimo to Bóg go wywyższył. I postać Mojżesza jest wspaniałym przykładem dla ludzi do tego, ażeby zawsze, gdy pokusa do Boga, pokusa do władzy, do sławy, do znaczenia, do tych dotychczasowych przejściowych pozycji, jest na nas wybierana, żebyśmy stawiali ten zdecydowany opór, mówiąc zawsze nie. I teraz mamy postać następną rybę. Niewiastę. W tej galerii męskich bohaterów nie brać niewiastę.
Wiele było wspaniałych szlachetnych niebios w Piśmie Świętym.
Czy to Anna, czy to Sara, czy to Maria Matka Jezusa, czy to wiele innych niebios, szlachetnych, profesora, bohaterów, które były podobne jak mężczyźni, były gotowe życie oddać dla prawdy i sprawiedliwości, które mierzały Boga ponad wszystko. Siły Boże. Mamy tutaj przykład wspaniałej ludzi. I tu w księdze podane, że gdy Ruta stała się synową w niedoli Naomi, albowiem Elimelech i Naomi opuścili Judę, udali się do ziemi nadlęskiej i wówczas w doświadczeniach wielkich i w gościowskich przeżyli lat dłużej. W tym okresie Naomi utraciła męża, utraciła synów Nachlona i Celiona, pozostały jej dwie synowe, Orfa i Ruta. Wtedy, po 10 latach, gdy postanowiła wrócić do Judei, wówczas doświadczenie spadło na te dwie niewiasty, na Orfę i Rutę. Wers 14 mówi, ale one podniosły głos swój, znowu im płakały. Pocałowała Orfa siekrę swoją, a Ruta została przy niej, do której rzekła Noemi, oto się wróciła powinna twoja do ludu swego i do bogów swoich. Wróćże się i ty za powinną swoją. Na co odpowiedziała Ruta? Nie. Nie wróć ją do tego, abym cię opuściła. Nie od ciebie odejść miała. Owszem. Gdziekolwiek pójdziesz, z tobą pójdę. A gdziekolwiek mieszkać będziesz, z tobą mieszkać będę. Lud twój, lud mój. Bóg twój, Bóg mój. Gdzie umrzesz, tam ja umrę i tam pogrzebiona będę. To nie przyczyni tam. I to nie przypuści na mnie, że tylko śmierć rozłączy mnie z tobą. Oto wspaniały przykład. Bohaterki, które opuściły ziemię łaską i wrócili się do Petrojemu, jak mówił Jezus II, tak wróciła się Noemi i Rut Moabitka, synowa i zioł, wróciła się z krainy Moabskiej i przyszli do Betlejem na początku Żyda ziemi. Ruta stała się prababką naszego Pana Jezusa Chrystusa w ludzkiej liczbie. A więc stanowisko Ruty zostało nagrodzone za jej wierność, bo ona zapoznała się prawdą i ze sprawiedliwością, jaka była znana Noemi, która przekazała jej to. I postanowiła wracać do Boga prawdziwego od Bogów. Moab. Nie chciała pozostać w ziemi moabskiej, lecz chciała być w ziemi izraelskiej, czyli w sferze prawdy i w życiu prawdy w antytycie lasa mroczanego. Lecz nie to jest naszym tutaj przedmiotem rozważania, lecz samo stanowisko tej niewiasty. Jej zdecydowanie, jej umiłowanie Boga prawdziwego i jedynego, a nie Bogów, pogańskich, łaskich, lecz Boga Jehowę i prawdę i sprawiedliwość, którą Bóg dał narodowi swemu. Dlatego Ewangelia Jana 1,14 wykazuje przyjście naszego Pana w ciele. Wykazuje nam Filipensów 2,7-8, że Pan stał się całym, przyjął kształt ludzki. Drugi rozdział do Żydów 2,14 mówi, że stał się częścią tej społeczności ludzkiej przez ciało, i wykazuje nam, że to było w linii Dawidowej, a więc następczy przed tej linii, którym przodkiem była Ruta, czytamy czwarty rozdział Księgi Ruty. Siedemnasty i dalsze wiersze, dali mu sąsiady imię, mówiąc, narodził się syn Noemi, nazwały imię jego Obed. Bądź jest ojciec i całego ojca Dawidowego. A to jest całego rodzaju faresowe. Fares spodził Herzefrona, Hezron spodził Rama, Aram spodził Aminadaba, Aminadab spodził Nahasona, Nahason spodził Salmona, a Salmon spodził Boza, a to spodził Obeda. Obed spodził całego Eliza i Isai spodził Dawida. Czyli stała się żoną Boza, w tej linii wyszedł Dawid. Za nim wierność, za nim stanowisko, w taki sposób okazane życią i mieścił w linii genealogicznej naszego Pana Jezusa Chrystusa. O, jak wspaniały będzie radosny moment, gdy ona wykona, rozumie, co nastąpiło po jej śmierci w dziejach ludzkości, jak Bóg ją wyróżnił i jak ją wielce uczynił sławną wśród wszystkich narodów świata. Następnym bohaterem jest Dawid. Słyszeliśmy z wykładu, że Dawid był mężem do Wiktorca Bożego. Potwierdza to nam Pismo Święte, 1 Samuelowa, 13 rozdział, 14 wiersz. I to samo cytuje nam Dziejach Apostolskich, apostoł Paweł, 13 rozdziale, 22 wiersz. Księgi Samuela czytam, ale teraz królestwo twoje nie odstoi się. Pan sobie znalazł męża według serca swego, któremu rozkazał Pan, aby był wodzem nad ludem jego, gdybyś nie zachował, co przykazał, co przykazał Pan. To jest część mowy Samuela do Saula. I Samuel tutaj właśnie podkreśla, że Dawid jest mężem według serca Bożego, a więc umiłowanym. I Dawid, znaczy umiłowanym i sercem, przykształtowanym sercu Bożemu. A więc przez jego pokorę, przez oddanie, przez wierność, przez posłuszeństwo, Dawid ukształtował serce, podobające się Bogu. Na wzór Boga. Mimo jego różnych Pat słabości i doskonałości upadków, za który zawsze żałował, by był pokorny. Bóg go nigdy nie porzucił, lecz zawsze przeczynił pomyślnym po przeprowadzeniu przez wielkie próby doświadczenia. Ten wspaniały charakter również podobnie traktował zło i nieprawość jak inni bohaterowie. Weźmy przykład z jego doświadczeń pierwszej Księgi Samuelowej z 26 rozdziału. Mówi nam tak. I przyszli Gosejczycy do Saula, do Gaba, a mówili i wali się, nie kryje Dawid na powórku, a chwila przeciw Jesymon. Ruszył się wtedy Saul i ciągnął na pustkę zbyt, a z nim 3000 mężów przebranych z Izraela, aby szukał Dawida na pustce Żyd. I położył się Saul obozem na pagórku Hasila. Wojskiem, hetmanem tego wojska był Abner, Saul odstawiony armią, przyszła noc i formowano czworobę gwiazd, ponieważ było upalnie gorąco, stanę na powietrzu i pod ochroną tego czworobotu gwiazd wewnątrz Dawid pił sobie przy głowie życia, który pozornią wczesnych czasów i położył się i stał pewien, że nic mu nie zagraża, ponieważ armia wokoło pod dowództwem Abnera. Wówczas Dawid był niedaleko Abiszajem i przyszli tam z mocy. Zostali wszystkich świętych i podeszli bardzo blisko, obaj, do samego Saula świętego. To było w okresie 7 lat wielkich doświadczeń Dawida przygotowanego przez Saula, który go chciał zabić. Wtedy Abiszaj mówi tak, usłyszał do Dawida. Tam znajdzi Bóg nieprzyjaciela swego w ręce twojej. A teraz niech go przebiją, proszę, wyślą ku ziemi raz. A wiem, co nie poczuć. Czyż to była za pokusa? Dawid wiedział, że był pomazańcem pańskim. Dawid wiedział, że ma być królem Izraelskim. Dawid wiedział, że Bóg jest z nim. Wobec tego pokusa jest ogromna. Przecież Saul utracił łaskę Bożą. Saul jest nieprzyjacielem Boga i Dawida i pomyślności Izraela. Saul jest złoczyńcą. Już nie taczność, ale Dawid posiadał głęboką ufność Boga. I Dawid uznawał, że Bóg jest królem Izraela, nie Saul. I Dawid rozumiał, że jeśli on wstąpi na tronce, on będzie tylko wykonawcą króla Izraelskiego, którym jest Bóg. Tak on to rozumiał. I całym tej głębokiej ufności rozumiał, że Bóg przecież sprawia prawie władzę nad Izraelem. I że jeśli on jest mocem postawić Dawida na tron, on jest mocem również usunąć Saula we właściwym czasie. Jeśli Bóg będzie sobie życzył zniszczy Saula, tak jak zniszczył armię nieprzyjaciół, tak jak wyprowadził Izraela do Egiptu, tak jak zniszczył armię egipską z Morzu Czerwonym. I tak jak dowodził tego wszędzie w przypadku walki Jozuego i wielu innych, że nieprzyjaciół zniszczył, kiedy zaszła tego potrzeba. Ruszał głęboko i jego szlachetne serce zdradzało się, gdy usłyszał te słowa Abiszajego. A teraz, drodzy bracia i siostry, spójrzmy na pokusy nasze, czy szatan nie kusi jedności, żeby, gdy my mamy nieprzyjaciół, żeby sympatyzować im i popierać tych, którzy naszych nieprzyjaciół chcą zniszczyć. Chociaż oni to chcą czynić niesprawiedliwie i w niewłaściwy sposób i zbrodniczy. Czy nie kusi nas szatan, żeby wytworzyć w naszym sercu zadowolenie, gdy nieprzyjaciele naszym, ich nieprzyjaciele, zadają krzywdę, walcząc prawdę, sprawiedliwość? Czy nie podskakuje jakieś uczucie pod wpływem szatana w sercu? Dobrze, bo to jest mój nieprzyjaciel, Pan go każe. Otóż, spójrzmy, co uczynił Dawid w tej sytuacji. Dawid, ten pokój się dał, nie być na ten otwór. Nie! Jego głęboka ufność, wszystko mocy kierownictwo, sam ten podstaw. Jego szlachetne serce nie chciało się zrzucać w nieprawy sposób. I odpowiada tak, nie zabijaj go, w 9 wierszu, bo któż ściągnąć rękę swoją pod pomagająca pańskiego niewinnym będzie, na to się zgadza. Na to żyje Pan, bo jeśli go Pan nie zabije, albo dzień jego nie przyjdzie, aby umarł, albo na wolę wyjechać się nie zbije, Ede uchowaj mnie, Panie, abym miał szczęśląc ręką moją na pomazańca Pańskiego. Weź mi proszę włócznię, która jest włócznia do skutek od wody, a odejście. Dawid nie potrzebował nawet wyrazić zgody. Wystarczyło, żeby Dawid milczał, a Abisaj już zrozumiał, że trzeba zabić. Gdyby Dawid jeszcze nawet nie uczynił, lecz wierną zachował postawę, to Abisaj bez wahania był zabił. Ale jakie było stanowisko Dawida? Natychmiast! Nie! Oto by było zło. Bóg ma moc, on może to uczynić. Albo na pełni, albo w inny sposób Bóg go postawi życia, wtedy, kiedy przyjdzie na to czas. Dopóki on czuje, co znaczy, jest pomazańcem Pańskim, jest na tronie. I chociaż ja jestem już pomazany, to jednak, że nie przyszła godzina moja. Bóg ją ukaże. Bóg powie, kiedy i w jaki sposób. I przyszedł tam na to. Zachętne serce Dawida zostało błogosławione. Gdyby Dawid to uczynił, na pewno straciłby łaskę Bożą i utraciłby to pomazanie. Lecz Bóg znał serce Dawida i dlatego też jest bohaterem wiary i przykładem dla ludu Bożego. Pomijając jego zalety osobiste, jak utalentowany poeta, utalentowany śpiewak, kompozytor, utalentowany mąż stanu, nieustraszony żołownik, rycerz, bohater, pomijając te wszystkie walory, jakie posiadał najważniejszy, który zadecydował o tym, że Dawid był do śmierci prowadzony przez Boga, było to stanowisko nie. Tak przy wspólnej pokusie. Stanowisko serca, właściwa postawa, umiowanie sprawiedliwości i prawdy, nawet w stosunku do nieprzyjaciół, zimy, tych, co jest ufności i organizacji. Dawid stał się nadal odcinkiem, źródłem błogosławienia dla innych i jest dzisiaj dla nas źródłem siły mocy przez bezsłonę patrzę. Daniel jest następnym wielkim bohaterem. I chociaż mamy tych bohaterów wiele, mamy ich, pomijając wszystkie inne księgi, już księgę Daniela trzech młodzieńców i doświadczenie w świecie modlitwym wypowiedzieli. Niech ci będzie wiadomo, królu, że choćby się to stało, choćby to, choćby się stali wszyscy, to nie będziemy się kłaniać Bogom swoim, ani służyć. Lecz jedynemu Bogu Jehowie. Mimo takich bohaterów wyróżnia nam sługa Pański Daniela jako szczególnego bohatera. W szóstym rozdziale Daniela czytamy: że Daniel był wyróżniony na dworze króla Dariusza. Dlaczego był wyróżniony? Ponieważ był mężem posiadającym ducha Bożego, przez którego pomysł tłumaczył królowi i dał dowód, że jest miłym przewodnictwem Boga, którego potęgę król uznał Nabuchodonozor i również i Dariusz. Otóż w tym przypadku Dariusz wywyższył go i pośród 120 starostów wyróżnił przed książąt i w tej liczbie przedznalazł się Daniel, jeden z trzech. I król zamierzał go jeszcze wywyższyć. Lecz zazdrość i przez tych 120 nieustannie pracowała, żeby zniszczyć Daniela. Znano je sankcionirani bandejskog ekspektata. Oskaruženo, oskaružano, prudoveno, bez kutku. Nije preliženo žadno i čitim, što ti što tomu da nije lep. Vreste, umišljeno, ostatnjem prude, ništenja, a ne nebitne potpensije, čitim nidiče do zadanja dekreti, że ktokolwiek ciągu 32 by się modlił do kogo innego za wyjątkiem króla, będzie wrzucony do dołu jego. Dekrety wówczas były nieodmienne. I gdy król podpisał, nie wiedząc, że to jest zasadka na Daniela, gdyż oni wyśniegowali, że on się trzykrotnie dziennie modlił, wówczas król zdaje sobie dopiero sprawę, gdy to podpisanie dekretu zażądano, oskarżając Daniela, aby go wrzucono do dołu wieży. Stanowisko Daniela było wspaniałe. Dziesiąty wiersz mówi, że Daniel, gdy się dowiedział o tym dekrecie na piśmie wydanym, dziesiąty wiersz mówi, co czynił, że gdy się Daniel dowiedział, że podany był na piśmie, do domu swego, gdzie otworzone były okna z pokoju naprzeciw Jeruzalemowi, a trzykroć przez dzień klęknął na kolana swojej modli, że chwały dawał Bogu swemu, jako to był zbyt przedtem czynił. Czy Daniel uląkł się? Nie. Czy Daniel powstrzymał się od modli? Nie. O, jak wielu warunkach jakiegoś nacisku i pokusy rezygnują z różnych przywilejów, jakie Pan dał ludowi Bożemu w prawdzie. Czy to jest uczestniczenie w zebraniach, czy w studiowaniu, czy w społeczności ludu Bożego, czy takich, czy innych. Lecz Daniel powiedział nie. I przyszedł moment tego największego doświadczenia. Daniel się modlił, jak się modlił. Nikt go nie powstrzymuje od tego, od tej decyzji. To on wiedział, że modlitwa jest łącznikiem między nim a Bogiem, a on jest wierny Bogu. I cóż Daniel czyni? Daniel poddaje się warunkom wynikającym z decyzji dekretu. Król nie mógł odwołać. Miał do wyboru. Król był wstrząśnięty. Co ma czynić teraz? Albo uwolnić Daniela, a więc uchylić dekret, dekretu nie może uchylić. Wobec tego, że to było święte, dekret jest nieodmienny. Było prawo Medów i Persów, prawo mocnej Perskie, które orzekało, król nie mógł obalić tradycji i ustawodawstwa prawa państwowego. A wobec tego rozpaczy zgodził się na wrzucenie Daniela do dołu lwiego i jednakże ten ufność części posiadał, jaką Daniel, że Bóg, ten potężny Bóg, Daniela na pewno go ochronił. Tak to było. Kończy się ten rozdział opisem wspaniale przedstawiającym zwycięstwo Daniela. Gdyby król, który nie spał całą noc, chodzę czekał poranka, żeby sprawdzić, czy Daniel żyje, czy nie. I jak mówi nam 20 wiersz, 19, to by król starszy bardzo rano na szpitalu z kapieniem poszedł do domu jego, a gdy się przybliżył do domu, zawołał na Daniela głosem żałosnym, a mówiąc, król rzekł do Daniela, Danielu, sługo Boga żywego, Bóg swój, któremu się ustawicznie służysz, mógłże się wybawić ode lwów? Gdy Daniel do króla rzekł, królu, czyń na wód. Bóg mój posłał anioła, który zamknął paszczęcą lwom, aby mi nie zaszkodził, dlatego, to się przed nim znalazła niewinność we mnie. Owszem, ani przed Tobą, Królu, nic mi złego nie uczynił. Wtedy ten król wielce ucieszył z tego i rozkazał Daniela wyciągnąć z dołu i wyciągnął Daniela z dołu, a żadnego obrażenia nie znaleziono na nim, bo wiedział Boga swego. Rozkazał król, aby przywieziono z onych mężów, którzy byli oskarżeni Daniela i wrzucono ich do dołu jego, onych samych. I synu i służony już i pierwej, niż dopadli do dna onego dołu, pochwycili lwy i wszystkie kości ich pokruszyły. Daniel został wywyższony. Najwyższą godność po królu otrzymał i sławę we świecie. Oto jest zdecydowane stanowisko w obliczu śmierci. W obliczu nieuchronnej śmierci. Nie. Przecież Daniel wiedział o Bogu i o modlitwach do Boga. Daniel znał modlitwę Salomona, gdyż ona pozostała w Izraelu, jak ją czytamy w pierwszej księdze królewskiej w 8 rozdziale 44 wiersza. Gdyby wyszedł lud twój na wojnę przeciwko nieprzyjacielowi swemu drogą, którą nie poślesz, modlitwy a modliliby się Panu, obróciwszy się ku miastu, któreś obrał i ku domowi, którym zbudował imieniowi Panu. A więc dlatego tu widzimy, że Daniel okno otwarte miał w kierunku domu Bożego w Jerozolimie i modlił się. Zgodnie z tym, wysłuchali, że z nieba modlitwą ich i prośbą ich, aby Pan ustąpił. Gdyby też zgrzeszyli przeciwko Tobie, to nie masz człowieka, który by nie grzeszył. A rozgniewawszy się, na nie podałby się pod moc nieprzyjacielowi, który by nie pojmawszy zabił się w niewolę do ziemi nieprzyjacielskiej, dalekiej albo bliskiej, a upamiętaliby się w sercu swojej wolnej ziemi, do której są zaprowadzeni w niewolę, nawróciliby się, a przepraszaliby się ziemi tej, którzy ich pojmali, mówiąc, grzeszyliśmy i żeśmy uczynili, śleśmy, że to bezwieśmy się stołowali, a tak nawróciliby się do Ciebie swojego serca, tego i z całej duszy swojej, ziemi nieprzyjaciół swoich, którzy je pojmali, a modliliby się Tobie obróciwszy się ku ziemi tej, którą zdał Ojcom i ku miastu, którą obrał ku domowi, którą podawał Jezowi ku domu, wysłuchali, że wtedy nieba. Był z zamieszkania tego modlitwą i prośbą, a wykonał sam. Ta wspaniała modlitwa była w umyśle Daniela i dlatego on pojrzył. Ku Jeruzalemowi, ku domowi Bożemu, modlił się mąż wielki sprawiedliwy. W obliczu śmierci, której jeśli by go zwolił oczekiwać. Lecz jednocześnie, drodzy bracia i siostry, w tej pięknej modlitwie jest powiedziane, że nie tylko wysłuchani będą z nieba ci, którzy są sprawiedliwi i wielcy i potężni, mocą Bożą, lecz także ci, którzy by upadli. I znaleźliby się ziemi nieprzyjaciół swoich i tam by wołali do Pana, Bóg wysłuchał i wyprowadził tam. Tak było z tym narodem, że wielokrotnie był zniewolony, wielokrotnie był wyprowadzany, bo się spełniała ta modlitwa, gdy wołał do Boga. Ale i duchowo. Gdy my upadniemy, odpadniemy od prawdy i dostaniemy się do ziemi nieprzyjacielskiej. A więc cztery grzechy i błędy na jakimś odcinku i pokutujemy i żałujemy i nawracamy się do Pana. On wysłucha nas w wysokości i przyprowadzi nas z powrotem do ludu i będzie nam błogosławił. Dlatego modlitwa, stanie na modlitwa, I do tego nie może się przerywać, jak w przypadku Daniela. Mamy wspaniałe roczne godło o modlitwie, o uporczywości, o stałości, o ciągłości modlitwy. Łukasz 18:1 mówi, powiedział im, to Jezus, jeszcze podobieństwo do tego zmierzającej się zawsze to trzeba modlić o nim stawać. Nie tylko wtedy, gdy mamy pełność swobody działania, lecz wtedy, gdy jesteśmy w obliczu zagrożenia, w niebezpieczeństwie, gdzie za modlitwę możemy być prześladowani i zabici. I wtedy mamy się modlić. Łukasz 21:36 wiersz mówi, trzeba spójrzcie modląc się na każdy czas, abyście byli godni ujść tego wszystkiego, co się zaczyna i stanąć przed Synem Człowieczym. Takie czasy, w nich żyjemy i będziemy jeszcze znajdować się w różnych doświadczeniach. To Paweł do Rzymian w 12 rozdziale, w 22 wersu. W 12 rozdziale, w 12 wersu mówi tak, nadziei się weselący, wycisku cierpliwi, w modlitwie ustawiczni. Jeszcze mamy w Efezie 6:18, który mówi, że każdym rodzaju modlitwy i prośbie modląc się na każdy czas w duchu. Nie do tego przydając ustawicznością i prośbą za wszystkie. Jak byli do Tesaloniczan 5:17 mówi, bez przestanku się módlcie. Spójrzmy na przykład Daniela i na skutki tego. Jego wspaniałe zwycięstwo i wyniesienie. Dlatego, żeby wierny Bogu i nie uległ pokusie, nie uległ temu naciskowi, tej straszliwej presji, aby go odwrócić od Boga, aby uczynić go bardzo chwalcą. Ile to pokus lud Boży posiada, ażeby stał się bardzo chwalcą. A my współczesnych bałwanów różnorodnych. Nie tylko te jawne grzechy, błędy samolotnej światowości, lecz różne formy tracenia czasu, różne formy praktykowania towarzyskich zwyczajów, które się oddaje dużo energii, sił, zdolności i czasu na rzeczy niepotrzebne i to też są gości dzisiejsze współczesne. I teraz, drodzy bracia i siostry, mamy najważniejszego z tych siedmiu męża Jezusa Chrystusa. Dlaczego on się tak stał wielkim, dobrym Synem Bożym i był wiernym, poświęconym, oddanym Bogu i przyjaciele Boga? Psalm 40 nam mówi o jego rozkoszowaniu się w pełni woli Bożej. Wiersz 8:9 mówi tak. Tebym rzekł, oto idę, księga napisano o mnie, abym czynił wolę swoją, Boże mój, pragnę, albowiem zatem Ty jesteś lepszy wnętrzności mej. Pragnę, czyli rozkoszą moją jest czynić wolę swoją, Boże mój. I do Żydów 10 rozdział 7 wiersz powtarza te słowa o naszym Panu. Znamy jego historię karnacji, znamy, drodzy bracia i siostry, sposób, w jaki stał się człowiekiem i jako dorosły, 30-letni mąż dokonuje tego, co czytaliśmy tutaj w Psalmie i do Żydów, dokonuje poświęcenia, czynią wolę Bożą. On w całym 45 mówi, że umierał sprawiedliwość, a nienawidził nieprawości. I taka była zawsze jego postawa. Ale nasz Pan miał szczególny rodzaj tego. Do tego, że ten Paweł ogólnie mówi, że był wielce doświadczony w tych pokusach. I mówi tak, albowiem 4 rozdział 15 wiersz. Nie mamy najwyższego kapłana, który nie mógłby z nami cierpieć prostości naszych, lecz skuszonego we wszystkim na podobieństwo nas, oprócz grzechu. Skuszonego we wszystkim na podobieństwo nas, Oznacza, że lud Boży na śladowcy Jezusa Chrystusa mówi te rodzaje pokus, które Jezus posiadał. I jakie to były pokusy? Szczególnie oprócz wszelkich innych główne trzy rodzaje pokus, o których mamy świadectwo w czwartym rozdziale Ewangelii Mateusza. Tutaj te trzy rodzaje pokus przetoczyły się przez umysł i serce naszego Pana. Na każdą pokusę Jezus odpowiedział nie. Wyglądało 40 dni. I nocy potem zaschnął i przystąpiwszy do niego kusiciel, rzecz, jeśli jest syn Boży, rzecz, aby te kamienie stali się chlebem. Cóż to za pokusa? Jezus posiadał moc od stworzenia, moc Ducha Świętego. Wobec tego, gdyby był przez Ducha Swego prowadzony na pustce, a żeby rozważyć, potrzebował samotności, to on wybrał to, rozmyślał, rozważał i postanowił w tym umyśle pójść na puszkę przez 40 dni rozważać, jak ta misja jest przed nim do spełnienia. To była. Pierwsza pokusa to w tym okresie chłodu. Masz moc, możesz stworzyć, kamienie staną się chlebem. Jezus przecież posiadał tę moc, dał tego dowodu. Potem, gdy rozmnażał chleb, czynił cuda, ryby, a więc jedzenie, był w stanie to uczynić, ale to była subtelna pokusa, ażeby użyć duchową mocę otrzymane od Boga. Użyć wbrew jego misji, wbrew jego poświęceniu. Gdyż jego ciało miało umierać, miało być położone na ołtarzu, a pokusa idzie w tym kierunku, żeby to ciało odwrotnie utrzymać, wzmocnić, ratować. A więc podobną pokusę, gdyż apostoł Paweł do Żydów mówi, że on był skuszony na podobieństwo nas. Mamy wszyscy i wszyscy mieli, ażeby użyć rozwinięte prawdzie, talenty, zdolności przez Ducha Bożego, przez szkołę Chrystusową, do poprawienia sobie bytu materialnego, doczesnego, do wykorzystania umiejętności zdobytych w prawdzie w poświęceniu przez Ducha Bożego, na dla celów doczesnych, do wykorzystania wpływu, jaki posiadamy dzięki temu, że Pan nas uczynił takimi, jakimi jesteśmy, inaczej bylibyśmy zerem tego świata. Jednakże ta pokusa przychodzi i szatan ją każdemu sugeruje. Tak, jaką byś pozycję zajął. Tutaj widzisz, wszyscy widzą, ty potrzebują ludzi szlachetnych, sprawiedliwych, prawych, prawdomównych. Ty byś awansował szybko, ty byś miał wszystko, dobrobyt, firmy, samochody, urządzenia, wszystko, by ci ludzie naskakiwali. Oto nasz Pan Jezus Chrystus odpowiedział na tę propozycję w taki sposób. Nie samym chlebem, co żyć będzie, ale każdym chlebem pochodzącym przez usta Boże. W pierwszym miejscu postawił Słowo Boże. I wierność w tym Słowie, że Słowo pochodzi od Boga, przez usta Boże jest dane. Daruj Nowy Testament. Wierność Słowu Boże, niepozwalająca wykorzystywanie darów Ducha Bożego i łask otrzymanych rozbudzonych umysłów i świętobliwionych serc do innej służby, jak do służby Bożej, to na zaparciu ofiarzeń poświęcenia. Żadne kompromisy. Żadne kompromisy. Gdyż widzimy tutaj stanowczość naszego Pana bez kompromisu. Kto poszedł na kompromis? Pierwsza Mojżeszowa, 25 rozdział, czytamy od 29 do 34 wiersza. Nie ważył sobie Jakub poprawę, a na ten czas przyszedł Ezaw z pola spracowany. Wtedy rzekł Ezaw do Jakuba: daj mi jest, proszę cię, z tej czerwonej poprawy, bym się spracował, a przecież nazwano imię jego Eden,
któremu zaczepił, przedałbym dziś pierworodstwo twoje.
I zakazał o tym, ja bliski śmierci wcześniej po pierworodstwie. I zaczepił. I Jezus nie mówił sobie o tym, ja bliski śmierci. Stąd tu się kamienie chleba, tak? Mógłby powiedzieć? Mógłby. I rzekł Jakub, przysiężę dziś i przysiąż mu i sprzedaj pierworodstwo swoje Jakubowi. Wtedy Jakub dał Ezawowi chleba i potrawę z soczewicy, a on Jakub pił, a potem powstawszy odszedł i pogardził Ezaw pierworodstwem swoim. Lecz pogardził Ezaw to pierworodstwo, dlatego stracił, że doceniał i nie stukam na wielkie grono, które utraciło to pierworodstwo, tracąc koronę. Jak mówi apostoł Paweł do Żydów w 12 rozdziale, 15 i 16 wierszu. 16 wierszu i 17. Aby kto nie był krzepecznym albo sprośnym jako Ezaw, który za potrawą jedną sprzedał pierworodstwo swoje. Albowiem wielczyństwo ten, gdy był cały, odrzucić błogosławieństwo był odrzucony, bo nie znalazł miejsca pokuty, choć z płaczem szukał. Wielu szukało z płaczem pokucie, ale już korony nie otrzymali, tylko palmy do rąk, ale już nie korony, gdy szukali z płaczem. A ci, którzy nie szukali z płaczem bez pokuty, poszli na którą śmierć. Kompromisy prowadzą do takiego stanu. Gorszego utrata stanowiska w klasie najgorszego, która śmierci. Kompromisy dla ludzi doszedł to klęska. I bohaterowie wszyscy dotychczasowi nigdy nie okazali kompromisu. Drugie doświadczenie, jakie posiadał pokuszenie na Pan Jezus Chrystus, jest podane w wersu 5. Wtedy go wziął diabeł do miasta świętego i postawił go na zamku kościelnym i rzekł mu, jeśli się Syn Boży spuśćcie na dół, albowiem napisano, iż aniołem swoim przykazał tobie, a będą cię na rękach nosili, aby stać się obraził kamień nogi swojej. A więc szatan fizycznie nie zaniósł na zamek naszego Pana, lecz cudownie mu nasunął, wskazując, że gdyby dokonał takiego cudu, to wszyscy od razu by go okrzyknęli, że jest Mesjaszem. Bo żaden człowiek nie może skoczyć w zamku i pozostać żywym bez kłamania nóg, rąk i utraty życia. A wobec tego, ta subtelna pokusa tutaj była również przez szatana wykorzystana w umiejętny sposób. Szatan chciał pokazać, że on jest dobroczyńcą, że on pomaga naszemu Panu. I mało tego, ale daje mu zasadnienie. Mówi, jeśli się w Syn Boży spuść się na dół, albowiem napisano aniołom swoim przykazał o tobie. Czyli, ponieważ poprzednio Jezus zacytował tak Pisma Świętego, że nie samym chlebem się Jezus będzie, to szatan mówi, aha, jeśli ty to spuszczmy, to ja też na uzasadnienie to spuszczmy. Tu cytuję Psalm 91, 11, 12 wiersz. I aniołom przykazał o tobie, nic ci się nie stanie, nie obrazisz o kamień nóg, to jest tak napisane. Prosto tak o tobie mówi. A więc szatan operuje Biblią prostem. Jak nasz Pan wszystko orientował się, że to jest fałszywe tłumaczenie, bo jest skuteczne. Wszystkim słowem i prawdą. Źle stosowane. Dlatego odpowiedział, wyżej napisane, nie będziesz kusił Pana Boga tego, a twoje twierdzenie jest fałszywe, bo nie jest zgodne z tym, będzie skusił Pana Boga tego. Tego też doświadcza skusić Boga, ażeby dokonywał cudu w stosunku do nas, żeby wszyscy widzieli, że Bóg jest z nami. W jaki sposób demonstracyjny, publiczny, fałszywy, pokazać, jaką to my mamy prawdę. Nie zwracamy ciche, spokojne uwagi na Chrystusa, na krzyż. Lecz straszliwe demonstracyjne, lecz pełne reklamy. Te metody szatan sugerował i kościół nominalny je całkowicie zastosował. Szaty, obrazy, posągi,
pochody, cudowe, różne, najrozmaitsze ceremonie, to wszystko, demonstracje prowadzone dumnie w chrześcijaństwie, szczególnie w katolicyzmie, przez Satana jako wynik tej pokusy. I trzecia próba jest taka, o której jest powiedziane, że kuszeni wszyscy jesteśmy, tak jak nasz Pan, wziął go właśnie diabeł na górę bardzo wysoką i pokazał mu wszystkie królestwa świata i sławę i rzekł mu, to wszystko dam sobie, jeśli patrzy, pokonić mi się. Satan nie ma literalnej góry do wzięcia, bo nie ma takiej góry, w której by było widzieć, można widzieć wszystkie królestwa świata. Lecz w duchu, w sylwestii, w wyobraźni. I Szatan ukazał mu możliwość współdziałania i ukazał mu, że on jest władcą tego świata i że on może wywyższyć dla tego Pana. Czytamy Ewangelii Jana 14:30, że nasz Pan uznał tę pozycję Szatana, gdy mówi tak. Już dalej z wami wiele mówić nie będę, albowiem idzie księdze świata tego, a we mnie nic nie ma. Uznał nasz Pan, że on jest księżynkiem i władcą tego świata. Ale Pan nie uznał go jako takiego. Gdyż Pan był wierny i posłuszny Bogu Jehowie, a propozycja Satana była przeciwna boskim zamiarom. Szatan jednakże podchodził się w pełni, a mianowicie sugerował, że przecież ja nie chcę nikogo. Złego, jak te reformy ludzkości, przecież ty jesteś doskonałym, ja jestem potężna duchowa istota. Przeze mnie, pod moim autorytetem i wpływem, ty możesz zreformować ludzkość. Ja nie chcę panować nad ludźmi zdegradowanymi. Obaj my wyniesiemy ludzkość na wyższy stopień. Zreformujemy. Ja nawet będę współdziałał z tym, lecz Pan twierdził, że Satan nie nadaje się do reformy, że to tylko fałszywe jego twierdzenie. Chociaż by chciał Satan mieć ludzi zreformowanych, nad którymi by mógł panować. Satan by chciał nad ludźmi świadczymi, inteligentnymi, wielkimi, takimi panować, by miał większą przyjemność niżeli nad ludźmi zdegradowanymi. Lecz tutaj zarówno postawił, ale musisz uznać mnie za swego zwierzchnika duchowego. A więc po co ci cierpieć na krzyżu? Bez cierpienia można zaprowadzić Królestwo Boże na ziemi. Czyli Szatan się włączył, zgadzam się z założeniem Królestwa Bożego na ziemi, ale bez cierpienia. Kto będzie cierpiał, ja cię wyniosę. Ci, którzy będą stanowić rząd razem z tobą, nie będą cierpieć. I zaprowadzimy Królestwo, zreformujemy rodzaj ludzki, podniesiemy ku doskonałości. Na to nasz Pan odpowiedział. Pracę, Satanie, albowiem napisano Panu Bogu, czemu kłaniać się będziesz i jemu samemu służyć będziesz. Tego zapuścił Satan, diabeł, a oto anioły przystąpili i służyli mu. Lud Boży jest też kuszony. Wybrał udział w różnych współdziałach z Babilonem, w jego instytucjach, ponieważ Satan zwiódł rozwój ambitnych w późniejszym okresie pierwotnego kościoła doprowadził do apostazji i wytworzył wielki system nominalny. Papieżstwo, którego potem się rozwinęły wszystkie inne i cały wielki system, który posłuchał tej sugestii i uległ. I Szatan wyniósł ich ponad trud tego świata. I papieżstwo wiernie spełnia Szatana misję królowania tych cierpień. Królowania i władzy na ziemi bez utrapień w dobrobycie. A więc Chrystus ma panować w tysiącleciu. Oni panują przed tysiącleciem, wybiegają przed Pana. Na skutek tego, że w tej pokusie ulegli byli niewierni. Dlatego też rezultat tego jest zniszczenie Babilonu, chrześcijaństwa w wielkim ucisku, a nagrodzenie wiernych, którzy zawsze dawali opór, tak jak cytatał brat Nowak, i wielcy mężowie, jak Luther, Zwingli, Wycliffe, ci właśnie stawiali opór w papieżcu, ci powiedzieli nie i chrust na stosie
Как чем рано, вот это вы взял. Ну, спокойно и становится умирал. А ген? И люди даже верны, как ты. Как ты не брат Русал, и чисто верны в порузии, чем ты не могу тебе остаться. Как же ты сам не правдивы верны, люди Божи дай отпор, ты господин сатана, который люди, доложите себе об Бабилону, за окуменью, пыльню, бенгенератова от комиссиях, что тебе и фактом, ланчную, чем вступцы, ведомо, и фальшиве стопил таят шатан, фальшиве заслужил тот список, чем того, Он цитировал нашего Пана, Евангелия нашего раз сказал, а вышли чисто были ведомо, лечь именно тем трошки, которые мы видели в том освящении молитвы нашего Пана, а которые он видел. Он видел ведомо, чисто под стандарты папеска, чисто звездам, ведомо потолзно, христианство, которое да опор, а то и знову эволюцию и коммунизма. Oczywiście Bóg kontroluje dzieje ludzkości na ziemi i Bóg zamierzył Królestwo Boże, które da szczęście wszystkim ludziom. I gdy ludzie będą uwolnieni ze złudzeń papieska wtedy, gdy wyjdą z tego jazma niewoli, z tego oszołomienia i zrozumieją prawdę na czasie, wtedy uwielbią Chrystusa jako Zbawcę, i króla, i pana. Drodzy bracia i siostry, widzieliśmy więc siedmiu wielkich, wspaniałych bohaterów. Joba, widzieliśmy Józefa, Mojżesza, Rutę, Dawida, Daniela i naszego Pana, Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Kto stoi za mną, niechaj weźmie wszyscy i naśladuje mnie, powiedział nasz Pan, naśladujmy go we wspieraniu tych stopów i jak on powiedział trzykrotnie nie, tak i my mówmy nie. Te pokusy i te doświadczenia są udziałem ludu Bożego, gdyż apostoł Paweł wyraźnie powiedział, że kuszony był na podobieństwo nas oprócz grzechu, a w 22 wierszu czytamy w 10 rozdziale, w 22 wierszu. Lubo, bo gdyście byli nierąganym i utrapieniem na podziw wystawieniu, lub też gdyście się stali uczestnikami tych, którymi się tak obchodzono. 22 wiersz. Kończy to i mówi, wspomnijcie na tym wiersze, których będą zaświeceni, rozliczcie klęki, byli utrapienia, a więc wśród doświadczeń waszym poświęconym życiu. Miejmy w pamięci zawsze tych świetlanych mężów, bożów i bohaterów, a szczególnie naszego Pana Jezusa Chrystusa, co nam to może? To zajęcie zawsze wiernego stanowiska jednego wobec Boga i zdecydowanego wobec grzechu i sprawiedliwości i zawsze powiemy złu i ciemności nie. Tego wam zwycięstwie, całego serca.